Dzień dobry, z tej strony Gry Online i dzisiaj porozmawiamy z recenzentem Alana Wake'a 2. Ja się nazywam Adam, moim gościem jest Karol. Cześć Karol.
Siemano.
Powiedz nam, Karol, na samym początku w ogóle czym jest Alan Wake 2?
Alan Wake 2, najprościej rzecz mówiąc, jest kontynuacją Alana Wake'a, ale rzecz już trochę komplikując, jest również kontynuacją Control i kolejną częścią bardzo skomplikowanego, dziwnego uniwersum wytworzonego przez Studio Remedy i ich główną twarz na miarę europejskiego Hideo Kojimy, czyli Sama Lake'a. Sama Lake'a, który jest scenarzystą próbującym eksperymentować z formułą gier wideo, który sam mówi, tworzyli gry akcji, ale nie chcieli ograniczać się tylko i wyłącznie do tworzenia prostych gier akcji. Chcieli opowiedzieć jakieś inne nietypowe historie w ramach tego gatunku, który na co dzień raczej kojarzy nam się z takim typowym piu, piu, piu. To w Alanie Wake 2 jest trochę mniej tego piu, 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 a więcej survival horroru i straszenia, ale przy okazji dalej ten taki arthouse'owy, mocno narracyjny sznyt.
Twoją recenzję zatytułowałeś Wszystko Wszędzie Naraz, odwołując się, jak sądzę, nieprzypadkowo do hitu wytwórni A24, hitu kinowego sprzed roku jakoś tak, powiedzmy.
Tak, tak.
I no właśnie, dlaczego ten dosyć oryginalny, taki indie film, jakby jego tytuł wrzuciłeś w tytuł recenzji Alana Wake'a?
No właśnie Sam Lake od samego początku, kiedy opowiada o swoich grach, to podkreśla, że tworzy je, bo patrzy się na nie trochę jak na pewną zupę. I to porównanie ma sens, jeśli spojrzymy na to, że on również uwielbia taki pewien nurt w kulturze i sztuce, i którym jest postmodernizm. Postmodernizm polega między innymi na tym, że zakłada on, i wszystkie narracje i fabuły zostały już na świecie przedstawione, więc teraz nie można już stworzyć czegoś całkowicie nowego, albo inaczej, można, ale żeby to zrobić, trzeba już bazować na tym, co istnieje, czyli na innych dziełach kultury. I Alan, w Alanie Wake'u, jak i w innych grach Sama Lake'a i Remedy, widać, że one bazują na różnych innych popkulturowych dziełach, typu Twin Peaks, typu książki Stephena Kinga, typu filmy Alfreda Hitchcocka, ale biorąc te różne inspiracje, tworzą coś świeżego. A Wszystko Wszędzie Naraz również jest filmem, które powiedzmy jest absolutnym królem postmodernistycznych treści, tylko akurat w medium filmowym, a nie growym. Więc taką analogię użyłem, tym bardziej, że zarówno we Wszystko Wszędzie Naraz, jak i w Alanie Wake'u 2 występuje żwawy, dynamiczny, wręcz epileptyczny montaż. Montaż, którego raczej nie spodziewamy się w grach wideo, a w Alanie Wake'u 2 on jest, głównie dlatego, że gra ta nie jest tylko grą, ale jest też filmem.
Jest też filmem, no właśnie, to jest, pamiętam na przykład z Control, tam się pojawiały takie motywy scenek filmowych, telewizyjnych, nagranych przez jakby żywych aktorów, nie na silniku gry. I to było coś, co tak wyłamywało nagle nas z tego klimatu, powiedzmy z tej estetyki gry wideo, przenosiło nas do jakichś dziwnych skeczy, powiedzmy, bo to były takie troszkę skecze, takie kilkuminutowe filmiki. I tego na Alanie Wake'u 2 też możemy trochę zobaczyć. Ale właśnie, bo ty mówiłeś, że to nie jest typowa gra wideo. Co to znaczy? Bo odwołujesz się do filmu, co prawda chyba filmu bardziej humorystycznego niż Alan Wake. Alan Wake jest jednak grą dosyć poważną w tym swoim, czy może inaczej, poważną to jest dobre pytanie, ale jest poważną w takim sensie jak miasteczko, znaczy jak Twin Peaks, tak? A niekoniecznie tak humorystyczną jak Wszystko Wszędzie Naraz, prawda?
Nie jest grą, znaczy inaczej, jest między innymi grą. Pierwsza część gry mogłaby zostać nazwana tak całkowicie profesjonalnie z definicji opowieścią transmedialną, czyli taką opowieścią, która jest właśnie zbiorem kilku różnych mediów. Bo w ramach samej gry, zarówno pierwszej, jak i drugiej części, mamy do czynienia ze wstawkami growymi, filmowymi, mamy fragmenty książek, mamy też fragmenty audycji radiowych, mamy też programy telewizyjne, które oglądamy w telewizorach zaimplementowanych do gier wideo. Ale też trzeba pamiętać, że taka pierwsza część gry, poza tym, że w 2010 roku zadebiutowała, obok niej premierę miała książka, która przedstawiała tę samą fabułę, była napisana przez innego autora, nie sama Lake'a, ale również, jako że Alan Wake był wtedy ekskluzywem Microsoftowym na Xboxa 360, zaprojektowano i nakręcono krótkometrażowy, ale kilkuodcinkowy serial będący prequelem Alana Wake'a. Na razie takich działań w obrębie Alana Wake'a 2 nie dostrzegliśmy. Możliwe, że w przyszłości się pojawią, ale jest to jeden z niewielu przykładów growych, ta cała seria, pokazujących, że można robić w obrębie kultury, sztuki coś więcej niż tylko jedną grę, jeden film, jedno medium. Nie trzeba od razu sprzedawać komuś praw autorskich, można robić kilka rzeczy naraz. Może nie wszystko przejdzie naraz, ale to i tak dobry start.
A jak wygląda kwestia klimatów Alana Wake'a 2? Bo wspominałeś, że jest to już w mniejszym stopniu gra akcji jak Alan Wake 1, a w większym stopniu survival horror. Mnie się ten gameplay, myślę, że większości osób kojarzy z Resident Evilem, większości osób, które zagrają, bo tam jest trochę podobieństw. Tak. Pewnie trochę z Silent Hillem również, więc bardziej jest strasznie, mniej jest akcji, mniej jest walki, więcej klimatu. A jak w ogóle wygląda kwestia, powiedzmy, jak ci się podobało ci się to, co zobaczyłeś? To znaczy, chodzi mi o klimat, jakby w sensie nie, czy to było straszne, ale jaki to był typ w ogóle opowieści, z czym ci się kojarzył?
Z niczym innym tak naprawdę. W sensie, jak rozumiem twoje skojarzenia, jeżeli chodzi o gameplay, to faktycznie łażąc po lasach kojarzyło mi się to trochę z początkiem Resident Evil 4, zwłaszcza tego remake'u, który ogrywałem niedawno. Byłem też w lokacjach, które były pokryte mgłą, a były również miasteczkami, więc Silent Hill jak najbardziej. Do tego zarządzanie ekwipunkiem i to w taki sposób, że czasem musimy poświęcić jedno okienko w tym ekwipunku, żeby na przykład zamiast amunicji wziąć sobie apteczkę. Do tego strzelanie do mniejszej liczby wrogów niż w pierwszej części gry. To już nie są setki, a raczej liczyłbym tych wrogów w dziesiątkach, a na poziom przypada może po kilkanaście takich przeciwników. Więc wszystko tutaj zostało mocno ograniczone, rozłożone na półotwarte lokacje, więc ten gameplay jest w mojej opinii poprawny. Na pewno nie lepszy niż Resident Evil 4 Remake, na pewno nie lepszy niż Dead Space Remake, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o jakąś taką poprawność gameplayową, to on zamyka to podium tego roku, jeżeli chodzi o survival horrory, ale Alan Wake 2 zyskuje właśnie na tym, że ten, powiedzmy, klasyczny gameplay jest dobudowany o te różne niekonwencjonalne wstawki. Tak naprawdę narracja przejmuje tutaj pałeczkę. Wszystkie mechaniki są podporządkowane tej narracji. I...
A jakbyś tam podał jakiś przykład, najlepiej oczywiście z początku gry, tego jakby tego szaleństwa, jakim jest narracyjny styl sama Lake'a, czy w ogóle narracyjny styl gier Remedy. Czegoś, co po prostu, czego innych grach nie ma. I to jest jakby chyba największy urok, przynajmniej z mojej perspektywy, chociaż ja jeszcze nie skończyłem, jakby gry, że ona jest czymś niespotykanym w branży gier. Mało kto podchodzi w ten sposób do swoich dzieł. Ale jakbyś miał jakby na konkretnym przykładzie. Ja mam nawet jakieś tam w głowie, mogę ci go podsunąć, ale może będziesz miał własne.
Mówisz teraz o przykładzie z Alana Wake'a 2?
Tak, tak, tak.
Tak, no dobrze. W takim razie powiedzmy, że wyciągnę coś z tych misji tutorialowych, wprowadzających. W tej grze gramy dwoma postaciami, więc są tak jakby dwa trzony tutorialowe. Dwie misje Sagą Anderson, policjantką przybywającą do miasteczka Bright Falls i dwie misje właśnie tytułowym Alan Wake'iem. Potem możemy sobie dowolnie, w dowolnej kolejności rozgrywać dalsze questy. I początkowy quest, pierwszy rozdział z Alanem Wake'iem 2, to tak naprawdę rozpoczyna się tym, że trzeba wejść w interakcję z telewizorem. Kiedy się w tę interakcję wejdzie, tak naprawdę przez 2-3 minuty tracimy kontrolę nad wszystkim, co się dzieje na ekranie, a oglądamy reality show. Oglądamy reality show z prawdziwymi aktorami, a następnie, kiedy ta cutscenka się kończy, my przenosimy się do tego telewizora, chodzimy po tym całym studiu telewizyjnym i powiedzmy po kilkunastu minutach eksploracji i tak jakby powrotu do tego studia telewizyjnego, bo rozpoczyna się dzień świstaka, ta gra oparta jest na pętlach czasoprzestrzennych, na jakichś takich zmianach, powiedzmy, terenu, po którym się poruszamy. Po tych kilkunastu minutach znów wracamy do pokoju i znów musimy wejść w interakcję z telewizorem, znów oglądamy cutscenkę, teoretycznie taką samą, ale jednak różniącą się drobnymi detalami. Wszystko po to, żeby widz, gracz musiał mieć cały czas czujne oczy. I nie chciałbym za dużo spoilować, ale taki gameplay loop towarzyszy nam przez cały ten chapter. I tak naprawdę można powiedzieć, że brakuje w nim gameplayu, brakuje w nim wrogów, brakuje w nim konkretów. Ale jest on poświęcony po prostu jakiejś takiej zabawie formalnej z graczem. I są w tej grze rozdziały, w których po prostu więcej eksplorujemy, strzelamy, jest więcej gry w grze. Ale są też takie niespodzianki, których lepiej nie zdradzać, które polegają właśnie na takiej zabawie z oczekiwaniami gracza. I to jest coś, co Sam Lake uskutecznia od lat. I to jest jak dla mnie najciekawsza rzecz, że Sam Lake ma pełen monopol na to działanie, że jakby całe studio Remedy jest mu podporządkowane w tym sensie, że wierzą w jego wizję. Jeżeli Sam Lake chce coś zrobić, to Remedy za tym idzie i projektuje gameplay tak, aby był spójny z tym, czego Sam Lake chce.
A bo są takie segmenty, tak jak mówisz, bardziej poświęcone powiedzmy gameplayowi, dajmy na to, tam jest parę lokacji w grze, jest to miasteczko, jest taki las i pamiętam na przykład, że w tym lesie natrafimy na całkiem sporo takich zagadek, po prostu prostych zagadek środowiskowych, to znaczy nawet nie tyle takich prostych, ale bo one nie są wcale takie oczywiste i to, co bardzo mi się spodobało, co sobie cenię w grach w ogóle, to jest takie podejście twórców, kiedy nie wykładają kawa na ławę wszystkiego, czyli jest ta zagadka logiczna jakaś tam i tak naprawdę ja nie wiem, jak ją rozwiązać i nie mam znacznika, ani żadnej podpowiedzi, która by mnie w jakiś jasny sposób kierowała. Po prostu w trakcie podróżowania przez las można dostrzec na przykład jakieś wypisane, jeżeli się poświeci latarką, na przykład na drzewach, informacje i trzeba te informacje połączyć, ale bez żadnego kontekstu jakby narzuconego przez interfejs na przykład. Po prostu samemu to zrobić, samemu znaleźć miejsce, w którym można tą informację wykorzystać. I takie podejście mnie się bardzo podoba, bo to jest trochę odejście od tego klasycznego znacznikowego typu podejścia do gameplayu, tak, że pokażemy ci wszystko, zaprowadzimy cię w każde miejsce, wszystko ci oznaczymy, a tutaj jest tak, że nie. Co ma swoje wady, bo pamiętam, że wspominałeś, że się zarazem gubiłeś w tej grze sporo, prawda?
Tak, ale to też powiedziałbym, jest taki trochę staromodny design tych horrorów. W Silent Hillu 2 też człowiek potrafił się gubić, nie wiedział, gdzie co znaleźć, musiał działać trochę na bazie swojej intuicji. I tutaj rzeczywiście gra czasem, znaczy gra formułuje twoje zadania, formułuje cele twoich zadań. Mówi ci na przykład, zinterpretuj to, odkryj tajemnicę czegoś tam. Więc to nie są jakieś ściśle sprecyzowane cele, nie? One są dość ogólne. Jakby gracz sam musi dojść do tego, co zrobić, aby odblokować dostęp do tego obszaru, aby rozwiązać zagadkę danego morderstwa. No, pomagają w tym specjalne dwie mechaniki, które są całkowicie świeże i inne od tego, co widzieliśmy w pozostałych survival horrorach, jak i w pozostałych grach Remedy. Jedna mechanika jest ściśle przypisana właśnie do tej postaci numer 1, Sagi Anderson, a druga mechanika jest przypisana właśnie do postaci Alana Wake'a. No i to są mechaniki wykorzystujące taką przestrzeń stworzoną przez grę, taką lokację w postaci huba, nazwanego Mind Palace, Pałac Myśli. I możemy tam właśnie odsłuchiwać różnych audycji, oglądać transmisje, czytać notatki, które zebraliśmy, ale są tam właśnie tablice, na których układamy różne swoje myśli. I w przypadku Sagi Anderson jest to tablica, na której rozwiązujemy zagadki kryminalne, dedukujemy. Jeżeli w jakiejś kwestii dialogowej dowiedzieliśmy się, że morderca miał blond włosy, to my tę informację możemy doczepić na tablicę, na przykład do rubryki charakterystyka przestępcy.
Tak, to przypomina trochę Sherlocki, jeżeli chodzi o gry, które wykorzystują tego typu mechanikę. Tak. I tutaj tylko taki protip jest taki, że to jest, znaczy, że trzeba tam wchodzić bardzo często, bo czasami po prostu nie da się ruszyć dalej bez uzupełnienia wszystkich detali, jakie zebraliśmy na tej tablicy, że jakby one są konieczne do tego, żeby się odpaliły kolejne triggery w misjach fabularnych.
Tak, to jest konieczne, ale też bardzo przydatne. Warto to robić, ponieważ jeśli nie graliście na przykład w poprzednie gry Remedy, to ta tablica myśli Sagi Anderson, ona jest tutaj też wykorzystana trochę jakby wprowadzeniem, jako wprowadzenie gracza w mitologię tego świata. Tłumaczy bardzo często takie zawiłości, jak na przykład czym jest Mroczne Miejsce, czyli The Dark Place, czym są The Taken, czyli te cieniste potwory, które nas otaczają. My tak naprawdę w toku śledztwa dowiadujemy się więcej o tym świecie, więc jeżeli nie graliście w poprzednie gry, to regularne uzupełnianie tej tablicy może wam pomóc zrozumieć Alana Wake'a 2. Jeżeli chodzi o tę drugą mechanikę, czyli właśnie związaną z postacią Alana Wake'a, no to tam ona ma, powiedzmy, taki bardziej charakter logiczno, taki bardziej charakter logiczny, ponieważ Alan Wake również rozwiązuje morderstwa, tylko w takim alternatywnym wymiarze. Nie jest może klasycznym detektywem, ale jest pisarzem. Więc jeżeli wchodzi do niektórych lokacji, to otrzymuje informację, że ta lokacja jest nową sceną. Sceny można reżyserować, inscenizować. Jeżeli więc do takiej sceny wejdziemy, to ona trafia od razu automatycznie na tablicę. I my te sceny możemy modyfikować. Możemy modyfikować ich kształt, jeśli odkryjemy... To dziwnie i abstrakcyjnie zabrzmi, ale takie specjalne zagięcia w czasoprzestrzeni, które odblokowujemy po prostu odpowiednio ustalając Alana Wake'a, jeżeli chodzi... Tak odpowiednio ustawiając Alana Wake'a na ekranie. Kiedy go ustawimy, odkryjemy to zagięcie w czasoprzestrzeni, to dostajemy takie hasło klucz. Na przykład rytuał satanistyczny. I na przykład mamy... lokację, która jest kinem. I to kino jest tą nową sceną. I jeśli wstawimy sobie to hasło klucz, rytuał satanistyczny do kina, no to kino przestanie być kinem, tylko zacznie być kinem, przy którym wydarzył się rytuał satanistyczny. I co to zmienia w samej grze? No to zmienia to, że na przykład to kino jest pokryte krwią, są tam trupy, ale też na przykład, że drzwi, które były wcześniej zamknięte w tym kinie, są teraz otwarte. Albo ściana, którą tam widzieliśmy, już nie jest ścianą, a sufitem. I takie optyczne, jakieś takie formalne zaskoczenia potrafią być na początku konfundujące. Właśnie dlatego ja się w tej grze gubiłem, bo ona bardzo często bawiła się perspektywą i bawiła się tak naprawdę moimi percepcyjnymi ograniczeniami. Ale no, trzeba przyznać, że jest to dość oryginalne. Na tyle oryginalne, że aż trudno jest to klarownie i jasno wytłumaczyć. Trzeba to zobaczyć i nawet jak się to zobaczy, to się tego można nie do końca zrozumieć. Nie wiem, jaka jest twoja optyka na tę sprawę.
Bo tak, na pewno w Control, poprzedniej grze Remedy, tam zabawy optyką było bardzo dużo. Ale ona chyba była taka bardziej klasyczna, byśmy powiedzieli, bo akcja w Control rozgrywała się w takim wielkim niepojęcie, wielkim budynku federalnego biura
kontroli.
Jakiegoś tam. Kontroli, tak, dokładnie. I tam na przykład potrafiły się zmieniać pomieszczenia w trakcie wchodzenia. Na przykład wchodziliśmy i one się nagle jakby rekonstruowały, tak jakby ściany się przesuwały, wysuwały się jakieś rzeczy. Wracaliśmy do jednych pomieszczeń, które już kiedyś odwiedziliśmy, one wyglądały zupełnie inaczej. Te przestrzenie potrafiły być zupełnie jakby niepasujące do wnętrza budynku. To było trochę takie doświadczenie, jak czytałeś na przykład Cthulhu, to często Lovecraft używa takiego określenia a propos architektury Cthulhu, że coś z nią jest nie tak, że po prostu tego się nie da zrozumieć, ale ona jakby wykracza poza pewną logikę znaną nam z planety Ziemia. Nie? I w tym sensie Control takie było. Alan Wake znacznie mniej siłą rzeczy może skorzystać z tego typu rozwiązań, bo jakby jest znacznie mniej pomieszczeń po prostu. Znaczy w sensie u Alana Wake'a chyba jest ich więcej, w sensie w tych sekwencjach związanych z Alanem Wake'iem, w tych sekwencjach związanych z sagą mniej, bo tam jest więcej na przykład lasu albo miasteczek, gdzie są niewielkie budynki, jakieś tam dinery, posterunek policji, tego
tak,
typu.
Tak, saga Anderson to jest taki rasowy survival horror, który możemy sobie wyobrazić. A sekwencje z Alanem Wake'iem, no to powiedzmy, to już jest takie totalne eksperymenty. Jako, że to jest alternatywny wymiar, to rzeczywiście jest jakiś taki alternatywny gaming. Czasem trudno się połapać, o co tam chodzi, ale to jest urok, powiedzmy, tego segmentu gameplayu.
Mówiłeś dużo, Karol, o tym, jak nietypową i oryginalną grą jest Alan Wake. Jak czasem trudno jest opisać awangardowe pomysły, albo żeby nie zdradzić za dużo, też nie chcesz powiedzieć, żeby nie zaspoilerować jakichś ciekawych zwrotów akcji czy pomysłów, które sam Lake do tej gry wsadził, ale Alan Wake 2 to nie jest też gra idealna, prawda? To znaczy, co cię najbardziej w niej wkurzało?
Poza tym często niejasnym komunikowaniem celów rozgrywki, celów misji, To mnie jednak najmocniej zawiódł sam system walki, sposób poruszania się, ponieważ ja kojarzę Alana Wake'a sprzed 13 lat jako właśnie taką rasową grę akcji, w której wpakowywało się mnóstwo kul w setki wrogów, biegało się dosyć prędko, unikało się tak jak chce się unikać, rzeczywiście miało się kontrolę nad tym, co się dzieje na polu walki, a w drugiej części nagle postacie stają się bardzo ociężałe, uniki wykonywane są z lekkim opóźnieniem i to jeszcze w sposób ślamazarny, przez co bardzo często, mimo że wykonywałem unik, który wydawał mi się być wstrzelony w odpowiedni timing, no to dostawałem po twarzy. Postać tak naprawdę po trzech ciosach od pierwszego lepszego wroga umierała, a skoro ja nie potrafiłem wytajmować uników, to umierałem bardzo szybko. A kiedy już umierałem, to okazywało się, że system save'ów jest dosyć... No dosyć niedopomyślany, no bo gra operuje na save'ach w sposób klasyczny, jak Resident, które wykonuje się w safe house'ach, czyli w specjalnych obszarach, a autozapisy wykonuje w bardzo nieregularnym stylu, w bardzo nieregularny sposób, przez co czasem trzeba 5 minut zapierniczać do miejsca, w którym się zginęło, żeby rozpocząć od początku walkę z bossem, która ci irytuje już od pół godziny, tak?
Tak, to jest o tyle dziwne, że to nie jest taki prawdziwy survival horror, bo ja rozumiem, w Residencie to ma sens, tak? To ma podnosić poziom trudności tej gry, zwiększać poczucie twojego zagrożenia, że są te specjalne, bezpieczne miejsca, w których możesz zapisać grę i tylko w nich. I to jest okej, bo to jest element sensownie wpleciony w grę, element gameplayu, który dodaje jej tego właśnie horrorowo-survivalowego aspektu. A Alan Wake taką grą dokładnie nie jest i niepotrzebnie moim zdaniem kopiuje ten model. To znaczy niepotrzebnie może nawet nie, ale rzeczywiście dziwne jest to, że nie ma możliwości na przykład zachować gry, czy zapisać gry po prostu w innym miejscu, chociażby wychodząc z niej. Ja pamiętam na przykład, że za każdym razem jak wracam do gry, uśpiłem konsolę i nie wiem, może to się zmieni na premierę, tak? Bo jest to trochę to jak Bóg wygląda, ale gra rozpoczyna się w miejscu poprzedniego save'u. Czyli nie mogę jej przerwać, dopóki jej albo ręcznie nie zapiszę, albo nie dojdę do jakiegoś fabularnego miejsca, w którym gra mnie zapisze automatycznie, bo jeżeli sobie po prostu eksploruję dane miejsce przez 15 czy 20 minut, wyłączę konsolę, a nawet uśpię ją, ja jej nie wyłączam, tylko ją usypiam, no to coś tam jest nie tak i muszę z powrotem to robić. I to jest upierdliwe, to się zgadzam, że tutaj jest coś, nie przemyśleli tego za bardzo.
Ale są to też zarzuty, które, podkreślam, są wystosowywane przeze mnie, przez ciebie, ale widzę, że większości krytyków jak na razie to nie przeszkadza, więc jeżeli obawiacie się, że kupicie grę, która będzie ograniczona gameplayowo, no to może bez powodu. W mojej opinii tak czy siak, nawet jeśli gameplay nie do końca wam siądzie, no to zostanie to wszystko wynagrodzone przez oryginalność całokształtu.
Tak jak mówiłeś, walka też na przykład jest trochę drewniana, animacje postaci są trochę takie różnej jakości. Nie jest to złe, ale nie jest to... Właśnie, no ostatnio graliśmy w Residenta 4 odświeżonego i no to jest trochę niebo a ziemia, ale Resident opiera się na tym gameplayu, prawda, na tej walce. Tego jest bardzo dużo, a Alan Wake opiera się raczej na klimacie, na historii, na szaleństwach, które nam przedstawia, na tym jak nas zaskakuje. Opiera się właśnie na tych na przykład śledztwach, które czy tam śledztwo Sary, czy też powiedzmy ta tablica, którą w kontekście tworzenia swojej książki Alan Wake tworzy. One są podobne do siebie, ale troszkę inne. Więc to na przykład jest jakiś element gameplayu, którego nie ma przecież w Residentach. Więc Alan Wake jest też grą bardzo ładną, tak? To znaczy przynajmniej na PlayStation 5 wygląda naprawdę w porządku i dawno nie widziałem tak klimatycznych, fajnie oddanych miejscówek w grze, jeżeli chodzi o szczególnie Sary. Wydaje mi się, że Sary mi się znacznie bardziej podobają, te leśne powiedzmy.
Znaczy te sagi.
Boże, sagi, tak. I zdecydowanie one mi się bardziej podobają, bo no to właśnie one mają taki Twin Peaksowy charakter zdecydowanie. To jest
bardzo
taki
Twin Peaksowy. I tym bardziej, że Twin Peaks też jest tak naprawdę podzielone na dwie części. To jest serial, który przedstawia właśnie taki małomiasteczkowy, leśny, wyciszony obraz, ale jest też serialem, który pokazuje psychodelię, surrealizm, eksperymentowanie z formą, więc widać, że jest tak naprawdę główną inspiracją Alana Wake'a. Pierwszego i zwłaszcza drugiego.
Tak, i jeśli ktoś, jakby to jest taki, chyba nie ma innego dzieła kultury, w sensie gry wideo, może w ten sposób, która byłaby tak bardzo Twin Peaksowa jak Alan Wake, nie?
Tak, i myślę, że to też jest właśnie warte podkreślenia, bo istnieje mnóstwo cichych czy głośnych fanów Twin Peaks, którzy poszukują podobnych wrażeń. No to teraz rzeczywiście mają doświadczenie bardzo, bardzo podobnego sortu, tym bardziej, że w Twin Peaks jedną z ról, może nie głównych, ale całkiem istotnych, odgrywał sam reżyser David Lynch. A trzeba podkreślić, że sam Lake w drugiej części Alana Wake'a również odgrywa bardzo ważną rolę, jedną z kilku najważniejszych. Gra tutaj zarówno detektywa Casey'a, jak i samego siebie. Więc mamy tutaj takie autoironiczne, samoświadome wstawki, ale
Tak, to jest
też
w ogóle.
takie podkreślenie tego, że Alan Wake 2 jest pod podszewką opowieścią o tworzeniu sztuki i o odbieraniu jej. Więc sam Lake tutaj pokazuje się jako twórca, ale też bardzo często podkreśla rolę odbiorcy w tym wszystkim. Więc nie zdziwcie się, że jeżeli będziecie grać i sterować postaciami, to co jakiś czas usłyszycie, że jesteście częścią fikcyjnej historii. Jakby gra będzie dekonstruować tę całą formę gry co chwilę.
Właśnie
Więc
ten
nie bójcie
Alan,
się tego.
sam Lake jest właśnie fajnym tutaj przykładem tego, bo on, to znaczy zamieszanie wokół tego jakby fajnie oddaje istotę tych szaleństw, powiedzmy, z Alana Wake'a 2. Chodzi o to, że jest z jednej strony sam Lake, to jest człowiek, który istnieje w naszym świecie, scenarzysta, pracuje w Remedy. I sam Lake napisał tą grę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że użyczył swojej twarzy. Twarzy, którą na pewno znacie, bo jest to twarz również Maxa Payne'a, więc użyczył swojej twarzy postaci detektywa, który się nazywa. On ma Alex na imię? Nie.
Casey.
Casey, tak, Casey'ego. Więc użycza twarzy Casey, postaci detektywa Casey'ego, który tak na marginesie też ma powiedzmy dwa wcielenia, bo z jednej strony jest detektyw Casey w powieści Alana Wake'a. I jest identycznie nazywający się Casey, który jest naszym towarzyszem w Alanie Wake 2. I to jest jakieś takie dziwne, ale wracając. I jest też sam Lake, który gra sama Lake'a w Alanie Wake 2. Więc jakby jego twarz występuje na dwóch różnych postaciach, przy czym w przypadku Casey'ego jest inny głos podłożony na przykład.
No
Czyli tam
właśnie,
jest
to jest
tylko.
kolejna warstwa, nie? Że jeszcze w pewnym
Tak,
momencie
takiego.
widzimy, że to są dwa różne głosy. Jeden jest faktycznie sama Lejka, drugi jest innego aktora, a w
I ta
dalszej
sama
fazie
twarz.
gry w ogóle jakby jest podjęty wątek, że tak jakby on wie, że to są dwa różne głosy i bawi się wiedzą gracza na temat tego, że słyszy dwa różne głosy przy tej samej twarzy. Więc mi się naprawdę to wszystko kojarzy z grami Hideo Kojimy. Jakby ja wierzę w to, że w alternatywnym uniwersum Alana Wake 2 stworzył Hideo Kojima i to Hideo Kojima występuje tutaj zamiast sama Lake'a.
Tak, jest to europejskie, to trochę inne niż szaleństwo, niż to, które robi Kojima, ale jest
Dogadaliby
właśnie
się.
taki. Tak, ale jest takie dziwne, dokładnie, że oni by się zdecydowanie dogadali, bo to jest po prostu coś bardzo specyficznego i macie takie sceny właśnie, w których jest ten sam Lake i macie wtedy po prostu mózg wam się gotuje i zastanawiacie się, co tu się dzieje w ogóle, what the fuck. I to jest chyba najfajniejsze momenty, to są właśnie w Alanie Wake'u, nie?
Tak, najfajniejsze. Szczególnie wtedy, jeśli ta forma rzeczywiście sprawia, te obrazy mieszane z grą, ten film mieszany z grą sprawia, że rzeczywiście macie takie what the hell, co się dzieje. No ale czasem nakładany obraz na tę grę potrafi przestraszyć. To jest w mojej opinii akurat jedna też ze słabszych rzeczy tej gry, czyli jumpscary. Jumpscary tanie, jumpscary niepotrzebne, czyli nakładanie powiedzmy tych aktorskich wstawek dosłownie na milisekundę w towarzystwie jakiegoś takiego głośnego, podpiętego decybelami krzyku, który ma po prostu zadziałać jak stymulacja, tak? My się patrzymy się na ekran, jesteśmy skupieni, ale kiedy to widzimy, to sami się po prostu podskakujemy w krześle, co teoretycznie, biorąc pod uwagę właśnie całą grę, uważam za jedną z najmniej subtelnych sztuczek, jaki mogli się twórcy dopuścić. To akurat mi się nie podoba.
Ja w obronie jumpscare'ów powiem tylko, że one nie są tak straszne, jak mi się wydawało, że może będą, bo też nie przepadam, uważam, że jest to tani środek straszenia, łatwy i nie jestem jego zwolennikiem w grach w ogóle. Nie lubię też się bać, więc jakby w grach, więc więc jakby zazwyczaj tego typu gier unikam i one tutaj są, ale nie powiedziałbym, żeby one miały jakiś taki bardzo horrorowy, przynajmniej ja nie podskakiwałem w fotelu, mnie to nie odstraszało, wolałbym, tak jak mówisz, żeby ich nie było, bo są niepotrzebne, jakby klimatu jest wystarczająco dużo, ja mam wrażenie, że tego uczucia zagrożenia i tak jest bardzo dużo, jak grasz, nie potrzebujesz wcale zobaczyć nagle na ekranie jakiegoś fragmentu przebijającego się z tła, czy zlewającego się z tłem tego, co widzisz w grze, twarzy jakiejś postaci z jakimś takim nagłym dźwiękiem, więc to jest niepotrzebne, nie dodaje wcale wiele, ale z drugiej strony nie jest takie straszne, jak mogłoby się wydawać. W sensie, jak się, ja słyszę jumpscare, to myślę sobie o rzeczywiście takich grach, w które po prostu no nie masz ochoty grać, jeśli nie lubisz horrorów. Tak. A tutaj nie przepadam za horrorami, ale Alan Wake nie jest aż tak straszny, więc to tak w obronie jumpscare'ów Alan Wake'u chciałem dodać.
No ale właśnie, wspominasz o tym zagrożeniu, ale to też jest w sumie jedna z niewielu gier, która to ten nieustanny terror przeplata humorem. Jakby w jednej minucie może rzeczywiście być w takim napięciu, mieć dreszcze, a na drugą minutę nagle możesz mieć albo całkowicie wywalone na to, co widzisz, bo nie wiesz, co się dzieje, albo śmiać się na cały głos. Tak jakby wszystkie emocje, całe spektrum emocji przekrada się tutaj przez tok rozgrywki, co w mojej opinii jest też bardzo unikalne.
Tak, a czasami, więc czasem jest śmiech, czasem jest... Znaczy ja na przykład bym się na głos nie śmiał, ale na pewno się uśmiechałem, może kwestia po prostu innej
emocjonalności. Znaczy, no, uśmiechałeś się tak jak Polak.
Tak, dokładnie. Smiles in Polish. I no i na pewno od czasu do czasu metaforycznie łapiesz się za głowę na zasadzie wow, ale oni to wymyślili. I to są takie właśnie super doświadczenia, że ta gra w tym sensie jest bardzo, to użyłeś określenia arthouse'owa, tak? Czyli taka, jakbyś to w ogóle wyjaśnił, arthouse.
Niestety sprawdziłem sobie ostatnio w słowniku ten wyraz i to jest dosyć elitarna, elitarystyczna definicja, ponieważ zakładająca, że treść arthouse'owa jest treścią dla konsumenta wyszukanego. Krótko mówiąc, ja bym to po prostu nieco przeformułował. Takie treści mają was skonfundować, zachwycać, ale jednocześnie będziecie kwestionować i zastanawiać się, dlaczego was zachwycają, bo jest w nich coś trudnego do opisania, a jednocześnie niesamowicie intrygującego.
To w takim razie było ładne podsumowanie tej niebanalnej gry, jaką jest Alan Wake 2. Bardzo dobrej gry, zdecydowanie wyróżniającej się od innych gier, które wyszły w tym roku, a na pewno tych największych i najlepszych z tego roku, bo to jest po prostu coś nietypowego i chyba zachęcamy was, jeżeli macie ochotę, czas i pieniądze, do sprawdzenia, czym jest Alan Wake 2. Dziękuję ci w takim razie bardzo, Karol, za rozmowę. Zachęcamy również do recenzji na gry online. Wiem, że będzie również film na temat Alana Wake'a, ale troszkę innym podejściem na TV Gry. Więc dziękuję ci, Karol. Kłaniamy się wszystkim. Dajcie znać, czy graliście albo zamierzacie zagrać w Alana Wake'a 2, a jak zagraliście, to dajcie znać, czy wam się gra podoba. Pozdrawiamy w takim razie i do widzenia. Cześć.
Na razie.